Wyobraźcie sobie, że zostajecie zaproszeni do czyjegoś domu, a gdy się w nim zjawiacie, gospodarz mówi, że zależało mu, żebyście przyszli, ponieważ bardzo chce wam coś pokazać. Tym czymś okazuje się być ciało zamordowanej chwilę wcześniej osoby. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o kolejnej już sprawie ze Stanów Zjednoczonych z pierwszej połowy tego roku. Poza skupieniem się na samej zbrodni zastanowimy się również, dlaczego do niej doszło. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. Dziękuję też wszystkim, którzy już to zrobili, a także za każdy pozostawiony komentarz i łapki w górę. A teraz posłuchajcie. Mississippi to stan zlokalizowany na południu USA, znajdujący się nad Zatoką Meksykańską. Jego powierzchnia wynosi 121,5 tysiąca km². Obowiązująca od 11 stycznia 2021 roku flaga stanowa zawiera pasy w kolorze czerwonym, musztardowo-żółtym i granatowym. Na środku znajduje się otoczony przez 21 gwiazdek kwiat magnolii. Jego wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ Mississippi często określa się mianem stanu magnolii. Okrąg domyka napis In God We Trust, co można przetłumaczyć jako Bogu ufamy. Co ciekawe, aktualizacja wzoru była konieczna ze względu na zawarty w poprzedniej wersji symbol flagi bojowej z czasów wojny secesyjnej, który przez wiele osób utożsamiany jest z celebracją nierówności na tle rasowym. Oficjalne motto Męstwem i Orężem również nawiązuje do tradycji wojskowej, jednak nie budzi takich kontrowersji. Nikogo chyba nie zaskoczy informacja na temat tego, że swoją nazwę zawdzięcza jednej z najdłuższych rzek na świecie. Ten imponujący szlak wodny określany jest również mianem Old Man River, rzeka starego człowieka. Z Mississippi pochodzą m.in. niekwestionowany król rock'n'rolla Elvis Presley, twórca Muppetów Jim Henson czy popularna prezenterka telewizyjna Oprah Winfrey. Ta ostatnia przyszła na świat w mieście nazwanym Kościusko na cześć sławnego Polaka. I tak prawidłowo usłyszeliście, brakuje w nim bowiem litery Z. Stan ten słynie z muzyki bluesowej, szczególnie rozległych, wydających się nie mieć końca pól bawełna. To także tam powstały pluszowe misie. Okazuje się, że uszyto je, by upamiętnić decyzję Theodora Roosevelta o darowaniu życia pojmanego podczas polowania niedźwiedzia. Stąd też ich angielska nazwa, zawierająca nawiązanie do imienia byłego prezydenta Teddy Bear. Stolica stanu mieści się w Jackson. My jednak przeniesiemy się do zlokalizowanego tuż obok, znacznie mniejszego, leżącego na terenie hrabstwa Rankin miasta, będącego domem dla około 25 tysięcy ludzi. Brandon. Z poświęconej mu strony internetowej możemy dowiedzieć się, że jest to drugie pod względem bezpieczeństwa miasto w stanie Mississippi. Obawiam się jednak, że po ostatnich wydarzeniach ranking ten mógł ulec zmianie. Jest początek roku 2024. Ashley Smiley to niebieskooka filigranowa 40-latka o prostych, sięgających klatki piersiowej włosach w kolorze blond. Kobieta wyszła za mąż, mając zaledwie 22 lata, jednak jej pierwsze małżeństwo skończyło się po niecałej dekadzie. Okazało się, że jej wybranek, Kevin Gregg, nie stronił od substancji psychoaktywnych, które w połączeniu z doświadczaną przez niego chorobą psychiczną tworzyły, mówiąc kolokwialnie, mieszankę wybuchową. Już po rozwodzie kobieta samotnie wychowywała córkę Carly Craig, która nazwisko dziedziczyła po ojcu. Było jej trudno połączyć pracę zawodową z rodzicielstwem, jednak wiedziała, że dla dorastającej dziewczynki jest całym światem. Nawet przez moment nie rozważała, by ta miała zamieszkać z niewydolnym wychowawczo ojcem. Jedno dziecko już straciła. Jej druga córka, Natalie, zmarła bowiem w wyniku choroby genetycznej. Carly doświadczyła żałoby, mając zaledwie 4 lata. Nie wiadomo, na ile rozumiała całą sytuację, jednak jej mama postanowiła, że zrobi wszystko, by ta, mimo wyraźnych przeciwności losu, miała szczęśliwe dzieciństwo. Ich życie zdecydowanie uległo poprawie, gdy wiosną 2019 roku Ashley poznała mężczyznę stanowiącego niemalże zupełne przeciwieństwo jej byłego partnera. Młodszy od niej o rok, Heath Smiley, ujął ją ciepłem, spokojem i opiekuńczym podejściem zarówno w stosunku do niej, jak i jej córeczki. Nieco ponad rok później, w czerwcu, para decyduje się przenieść swoją relację na nowy poziom, mówiąc sobie sakramentalne tak. Już po ślubie mężczyzna świetnie sprawdza się w roli ojczyma. Mimo braku pokrewieństwa między nim a pasierbicą, kocha ją i traktuje tak, jakby była jego biologicznym dzieckiem. Wspólnie grają w gry komputerowe, rozmawiają i wychodzą na spacery z psami. Mężczyzna zawozi ją także na zajęcia dodatkowe, takie jak karate czy lekcje gry na gitarze. Cała rodzina mieszka w dzielnicy domów jednorodzinnych w niewielkim Brandon. Heath zawodowo zajmuje się fizjoterapią, natomiast Ashley zatrudniona jest jako nauczycielka matematyki w pobliskim liceum Northwest Ranking High School. W tej samej szkole uczy się 14-letnia w tamtym momencie Carly. Nastolatka ma niebiesko-szare, stosunkowo wąskie oczy o opadającym zewnętrznym kąciku. Czoło zakrywa gęsta, prosta grzywka, a brązowe włosy sięgają na wysokość brody. W okolicy ust z mocno zaznaczonym łukiem kupidyna znajdują się dwa spore pieprzyki, wyraźnie widoczne na bardzo jasnej cerze. Jak wiele osób w jej wieku, mierzy się z problemami skórnymi w postaci trądziku. Jej okrągła twarz w połączeniu z delikatnymi, wręcz dziecięcymi rysami sprawiają, że można pomyśleć, że jest jeszcze młodsza niż w rzeczywistości. Uwagę zwracają jej ładne, proste zęby, będące rezultatem udanego leczenia ortodontycznego. Niestety, rzadko można zobaczyć ją uśmiechniętą. Już jako kilkulatka borykała się z zespołem stresu pourazowego spowodowanego śmiercią siostry. Miała słyszeć wtedy głosy i doświadczać tzw. myśli natrętnych. Jest to szczególny rodzaj myśli, która charakteryzuje nawracający, uciążliwy i wywołujący niepokój charakter. Na stronie internetowej sieci klinik psychologiczno-psychiatrycznych Psychomedic znalazłam ciekawy artykuł na ich temat. Całość umieszczam w dokumencie ze źródłami, z których korzystałam. Link jak zawsze znajdziecie w opisie. Pozwólcie jednak, że już teraz przytoczę Wam wybrane fragmenty. Każdy z nas doświadcza czasem natrętnych myśli, które wydają się być poza naszą kontrolą. Ich treść może być odczuwana jako obca, absurdalna lub zagrażająca i może minąć po paru chwilach. Natrętne myśli mogą być zmartwieniami o to, co może stać się tobie albo komuś bliskiemu, lub nieść obawę o błąd, który możesz popełnić, albo okropny, impulsywny akt, którego możesz dokonać. Istnieje również inna grupa, którą można określić jako niechciane natrętne myśli. Są to myśli, które powodują ból i cierpienie, wydają się pojawiać znikąd i wyzwalają niepokój, poczucie winy, obrzydzenie, panika i smutek. Treść tych myśli często skupia się na obrazach o treści seksualnej, brutalnej lub nieakceptowanej społecznie. Typowe przykłady zawierają zabicie kogoś, krzywdzenie dzieci i zwierząt, wyrzucenie kogoś przez okno, gwałt czy rozebranie się w miejscu publicznym. W jej przypadku te objawy ustępują samoistnie, jednak ich miejsce zajmują smutek, silny uogólniony lęk i problemy ze snem. Mając 11 lub 12 lat zaczyna się samookaleczać, licząc na to, że płytkie nacinanie skóry na udach pozwoli jej dać upust odczuwanemu napięciu. Pod koniec roku 2023 w okolicy Świąt Bożego Narodzenia Zostaje na tym przyłapana przez mamę i ojczyma, którzy natychmiast decydują się działać. Carly trafia do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego i zaczyna przyjmować przepisane przez nich leki o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym. Z czasem konieczne jest wprowadzenie zmian w rozpoczętym leczeniu farmakologicznym. Manipulacja dawkami sprawia, że Carly doświadcza silnych wahań nastroju. Rodzice liczą jednak na to, że jest to sytuacja przejściowa i z czasem ulegnie stabilizacji. Wtorek, 19 marca 2024 roku zaczyna się w domu państwa Smiley bardzo typowo i spokojnie. Ashley w oczekiwaniu na nastoletnią córkę sączy zrobioną chwilę wcześniej herbatę. Ciepły płyn przyjemnie rozgrzewa ją od środka. Gdy Carly jest już gotowa, mama zawozi ją do szkoły. Dzięki temu, że uczy w tym samym liceum, niemalże codziennie mają okazję spędzić razem czas w samochodzie. Jak zwykle żegnają się pod budynkiem, po czym rozchodzą. W ciągu dnia Ashley otrzymuje niepokojącą wiadomość, z której wynika, że jej doświadczająca zaburzeń psychicznych córka ma w sekrecie przed nią palić marihuanę. Kobieta jest zdenerwowana, ponieważ dostrzega schemat, który przed laty pojawił się u jej byłego męża. Otrzymana informacja prawdopodobnie pochodzi od jednego ze znajomych nastolatki, który tuż po kłótni z nią doszedł do wniosku, że z koleżanką dzieje się coś niedobrego i zdecydował się interweniować. Uznał, że sam nie jest w stanie na nią wpłynąć, jednak zgłoszenie sytuacji mamie Carly wydało mu się być dobrym rozwiązaniem. Może jej uda się przemówić córce do rozsądku. Sam ma już dość agresywnego zachowania dziewczyny i jest zmęczony zmieniającymi się jak w kalejdoskopie emocjami, z którymi ta wyraźnie sobie nie radzi. Około godziny 15:30 obie docierają do domu. Carly zabiera na spacer ich dwa psy, natomiast Ashley wchodzi do pokoju córki i zaczyna przeszukiwać jej rzeczy. Wkrótce natrafia na elektroniczne urządzenia służące do podgrzewania m.in. wyrobów nikotynowych i postanawia je zarekwirować, co nie uchodzi uwadze nastolatki. O 16:14 Carly przechodzi przez kuchnię, wkracza do salonu i rozgląda się na boki. W tamtym momencie ma na sobie t-shirt z symbolem zespołu Nirvana i czarne spodnie. Po upewnieniu się, że nikt nie widzi tego, co robi, i sprawdzeniu, że mama nadal znajduje się w jej pokoju, 14-latka skręca w stronę sypialni rodziców. Idzie tam w konkretnym celu. Szybko wyciąga schowaną pod łóżkiem broń palną. Jest to pistolet, który Heath kupił dla swojej żony, chcąc, by ta w sytuacji zagrożenia mogła zadbać o bezpieczeństwo swoje i córki. Ashley wspominała, że obawia się swojego byłego męża, któremu zdarzało się już ją nachodzić i wszczynać konflikty. Kobieta bała się, że ten nie jest w stanie panować nad sobą w momencie, w którym jest pod wpływem substancji odurzających, dlatego zgodziła się na to, by na wszelki wypadek przechowywać w domu broń. Miała jednak nadzieję, że ta nigdy nie będzie musiała zostać użyta. Carly umieszcza w magazynku 6 pocisków. Z naładowanym ukrytym za plecami pistoletem kieruje się w stronę swojego pokoju. Wokół niej kręcą się dwa Golden Retrievera, Wyatt i Finn. W tamtym momencie psy są spokojne, o czym świadczyć mogą ich uniesione w górę puszyste ogony. Już po chwili wyraźnie wystraszone zwierzęta wbiegną do kuchni. Tym, co wywoła ich niepokój, będą trzy donośne wystrzały i wysoki, kobiecy krzyk. Gdybyście zastanawiali się, skąd dostęp do takich detali, odpowiedź jest prosta. Okazało się bowiem, że państwo Smiley mieli w kuchni zamontowany monitoring, dzięki czemu w internecie można znaleźć nagranie z 19 marca. Chwilę po psach w pomieszczeniu pojawia się też Carly. Nastolatka, świadoma obecności kamery, wciąż trzyma jedną rękę schowaną za plecami. Prawdopodobnie nadal znajduje się w niej broń. Drugą natomiast sięga po leżący na blacie kuchennym telefon należący do jej matki. Siedząc na metalowym barowym stołku, wysyła z niego wiadomość do ojczyma, w której podszywa się pod Ashley i chce wiedzieć, czy ten wraca już do domu. SMS kończy słowem kochanie, co jasno wskazuje, że zależy jej na tym, by mężczyzna pomyślał, że rozmawia z żoną. Po uzyskaniu odpowiedzi, z której wynika, że HIV nadal znajduje się w pracy i potrzebuje jeszcze trochę czasu, zanim będzie mógł z niej wyjść, nastolatka zaprasza do siebie koleżankę, informując ją jedynie, że to ważne, by do niej przyszła. Nie precyzuje jednak celu tej wizyty, tłumacząc, że nie jest to rozmowa na telefon. Wspomina jednak o tym, że to nagła sytuacja. Czekając, aż zaproszona Brooke pojawi się w progu, Carly nuci i bawi się z psami, na próżno szukać u niej jakichkolwiek oznak poczucia winy. Gdy koleżanka dociera na miejsce, podwieziona tam przez swojego tatę, Carly wpuszcza ją do środka i, nie siląc się na dyplomację, wprost zadaje pytanie, które może przerażać. A brzmi ono: czy kiedykolwiek widziałaś zwłoki? Okazuje się, że postanowiła jej to umożliwić. Tak się składa, że właśnie zastrzeliła swoją matkę, a jej ciało bez życia spoczywa na podłodze. Gdyby sama ta informacja nie była wystarczająco szokująca, Carly dodaje, że zużyła 3 z 6 naboi. Pozostałe planuje wykorzystać, gdy do domu wróci ojczym, który ma być jej kolejnym celem. 2 w głowę i 1 w klatkę piersiową. Precyzuje, dzieląc się ze szczegółami tym, co za chwilę chce zrobić. Bardzo żałuję, że reakcja koleżanki na te rewelacje nie jest znana. Wiadomo jednak, że po jakimś czasie opuściła miejsce zbrodni i przynajmniej teoretycznie zgodziła się poczekać na Carly na zewnątrz. Ta miała dołączyć do niej już po tym, jak w pełni zrealizuje swój makabryczny, obejmujący morderstwo HIV-a plan. Dyspozytor numeru alarmowego 911 Kevin Collins codziennie odbiera połączenie od znajdujących się w niebezpieczeństwie bądź będących świadkami wypadków i przestępstw osób. Wie, jak ważne jest, by niezależnie od stanu emocjonalnego osoby dzwoniącej uzyskać od niej niezbędne do wysłania pomocy dane. We wtorek w godzinach popołudniowych łączy się z nim mężczyzna, którego zachowanie, choć w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, czego doświadczył, trudno określić innym słowem niż histeryczne. Dzwoniący na zmianę krzyczy i łka, co jakiś czas wydając donośne, nieartykułowane odgłosy. Zrozumienie tego, co chce przekazać, jest znacznie utrudnione, jednak Kevin wie, że musi zrobić wszystko, by pomóc rozmówcy się uspokoić. Korzystając ze wszystkich znanych mu technik przyjęcia zgłoszenia, takich jak m.in. liczne parafrazy, udaje mu się zanotować, że dzwoniący nazywa się HIV Smiley. Po powrocie do domu został postrzelony w ramię przez swoją pasierbicę, która czekała na niego tuż przy drzwiach wejściowych, z wycelowaną w jego stronę lufą pistoletu. Gdy siłą odebrał jej broń, nastolatka wybiegła na zewnątrz, korzystając w tym celu z tylnego wejścia. Zszokowany HIV zaczął w pośpiechu nawoływać swoją żonę, jednak ponieważ nie otrzymał żadnej odpowiedzi, zdecydował się sprawdzić wszystkie pomieszczenia. Po wejściu do pokoju Carly znalazł leżącą w kałuży krwi, nie dającą oznak życia kobietę. Jej twarz była zakryta ręcznikiem. Po jego podniesieniu można było dostrzec rany wlotowe po kulach, które dokonały znacznego spustoszenia. 2 trafiły w twarz, a 1 w okolice między żuchwą a szyją. Mimo wszystko nie było wątpliwości co do personaliów zastrzelonej. Gdzie jest twoja żona? Pyta Kevin Collins.
Leży martwa na podłodze w pokoju mojej pasierbicy, odpowiada Keith.
Leży martwa na podłodze w pokoju twojej pasierbicy? Rutynowo upewnia się operator. Odpowiada mu głośny szloch. Kevin postanawia nie kończyć połączenia, póki na miejsce nie przyjadą poinformowani o zajściu funkcjonariusze i ratownicy medyczni. Niewykluczone, że w ten sposób chce mieć pewność, że właśnie owdowiały mężczyzna nie postanowi targnąć się na swoje życie. Przez cały czas zajmuje go rozmową, wykazując się empatią i profesjonalizmem.
Przybyli na miejsce policjanci odnajdują rozpaczającego rannego mężczyznę. 39-latek jak w amoku biega po domu, wykrzykując: Boże, dlaczego?
I chociaż wśród winnych nie brakuje znakomitych aktorów, a osobą, która zazwyczaj staje się pierwszym podejrzanym, jest partner, doświadczeni policjanci nie mają wątpliwości, że tym razem rozmawiają nie ze sprawcą, lecz ofiarą. Rozemocjonowany HIV, poproszony przez funkcjonariusza o opuszczenie budynku, wychodzi i kładzie się na ziemi tuż przy jednej ze ścian,
Przez moment trzyma się za klatkę piersiową, starając łapać oddech. Po chwili zaczyna, będąc nadal w pozycji horyzontalnej, udzielać niezbędnych policjantom informacji. Opisuje ubrania, które miała na sobie Carly w momencie ataku, mówi o tym, jak wycelowała w niego z pistoletu i pociągnęła za spust. Tłumaczy też, w którym kierunku pobiegła tuż po tym, gdy wyrwał jej broń. Miała puścić się pędem przez trawnik i przeskoczyć przez płot. Wszystko wydaje się takie nierealne. Jest ciepło, słonecznie, a na błękitnym niebie trudno doszukać się choć jednej zbłąkanej chmurki. Zadbane okolice, jednorodzinne domostwa i przestrzeżona roślinność. Wszystko jest dokładnie tak, jakim było, gdy rano wyjeżdżał do pracy. A jednocześnie czuje się tak, jakby nic już nie było prawdziwe. Jak to możliwe, że kilka godzin wcześniej był szczęśliwym mężem i ojcem, a teraz jego żony już nie ma? Nigdy już nie będzie mógł powiedzieć, jak bardzo ją kocha, nie przytulą się na wygodnym narożniku w salonie, nie obejrzą wspólnie filmu i nie zjedzą śniadania. Niczego już nie będzie im dane zrobić razem. Chwilę po godzinie 17:30 Carly zostaje zatrzymana w odległości około 800 metrów od swojego domu. Podczas ujęcia nie stawia oporu. Posłusznie wykonuje wszystkie polecenia. Cichym, wysokim głosem pyta, czy z jej ojczymem jest wszystko w porządku. Gdy jeden z funkcjonariuszy odpowiada, że nie mogą rozmawiać z nią na ten temat, nie docieka. Zapytana, czy jej samej nic się nie stało, odpowiada przecząco, dodając, że ma się dobrze. Informacja na temat nagłej śmierci Ashley Smiley i prawdopodobnego sprawstwa jej córki odbija się szerokim echem po okolicy. Pogrążone w żałobie władze szkoły, w której kobieta pracowała, wydają oświadczenie. Z ciężkim sercem przyjmujemy do wiadomości informacje na temat odejścia cenionej członkini naszej rodziny Northwest Ranking High School, pani Ashley Smiley, do którego doszło w dniu 19 marca 2024 roku. Pani Smiley poświęciła 9 lat nauczaniu, z czego 3 ostatnie spędziła w naszym liceum. Jej obecność była głęboko ceniona zarówno przez pracowników, jak i uczniów. Nasze myśli i kondolencje w tym trudnym czasie kierujemy w stronę rodziny i szkolnej społeczności. Zdajemy sobie sprawę z poziomu emocji, niepokoju i pytań, które ta strata może przynieść. W związku z tym doradcy szkolni pozostają dostępni dla potrzebujących wsparcia uczniów i pracowników placówki. 28 marca Ashley zostaje pożegnana przez rodzinę, przyjaciół, współpracowników, uczniów i obce poruszone jej losem osoby. Wszyscy przybywają na nabożeństwo żałobne, które odbywa się w przestronnym, nowoczesnym wnętrzu kościoła baptystów. Żałobnicy proszeni są o nieprzenoszenie kwiatów. Zamiast tego zachęca się ich do wpłacania darowizn na rzecz organizacji wspierającej osoby chorujące na rdzeniowy zanik mięśni. 16 września 2024 roku rusza trwający 5 dni proces. Na jego rozpoczęcie Carly Gregg, która w tamtym momencie jest już po swoich 15 urodzinach, oczekiwała w areszcie. Wyznaczona kaucja opiewała na kwotę $1 milion, jednak nikt nie zdecydował się jej uiścić. Nastolatka w postępowaniu przedprocesowym odrzuciła również możliwość ugody, mającej polegać na otrzymaniu kary w postaci 40 lat pozbawienia wolności w zamian za przyznanie się do winy. Twierdziła, że nie może tego zrobić ze względu na nagłą amnezję. Dziewczyna oskarżona jest o popełnienie morderstwa pierwszego stopnia, usiłowanie zabójstwa i manipulowanie dowodami. W wyniku decyzji podjętej przez sąd mimo młodego wieku ma być sądzona jak osoba dorosła. Obrońcy Bridget Todd i Kevin Camp starają się przekonać zarówno sędziego, jak i ławę przysięgłych, że ich klientka nie może odpowiadać za swoje czyny, ponieważ w trakcie ich popełniania miał występować u niej stan niepoczytalności. I chociaż jestem przekonana o tym, że jako słuchacze podcastów o tematyce kryminalnej niemal na pewno wiecie, jakie czynniki muszą występować, bo oskarżony mógł być uznany za niepoczytalnego, pozwólcie, że mimo wszystko szybko odświeżę Wam te informacje. Przede wszystkim według definicji zawartej w artykule 31 Kodeksu Karnego o niepoczytalności możemy mówić w sytuacji, której osoba dokonująca czynu zabronionego ze względu na występującą u niej niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną lub inne zakłócenia czynności psychicznych, nie mogła w czasie dokonania czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Obrona powołuje na świadka specjalistę z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, lekarza psychiatrę, doktora Andrew Clarka. Elegancki, szczupły mężczyzna ze starannie zaczesanymi na lewą stronę popielatosiwymi włosami oświadcza, że na podstawie zachowania nastolatki i przekazanej mu do analizy dokumentacji medycznej jest w stanie zdiagnozować u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Opowiada o prowadzonym przez Carly dzienniku, w którym ta miała pisać o doświadczanych stanach psychotycznych. Na jednej ze stron znalazły się również takie sformułowania jak „nie sądzę, że sobie poradzę” i „proszę mi pomóc”. Jego zdaniem nastolatka nie kłamie, mówiąc, że nie pamięta, co wydarzyło się 19 marca, gdy wspólnie z mamą dotarły do domu. Jej pamięć wróciła, gdy znajdowała się przy poboczu drogi, wyczołgując się z mokrej rury odpływowej, a policjant podszedł i pomógł jej wstać. Prokurator Michael Smith nie może uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Chociaż linie obrony mogą być różne i nierzadko bywa tak, że trudno je nazwać racjonalnymi. Te deklaracje wydają mu się całkowicie przeczyć temu, co wyraźnie widać na nagraniu z kamery usytuowanej w kuchni państwa Smiley. Pozwólcie, że przytoczę wam część wymiany zdań między nim a powołanym przez obronę biegłym. Czy w twojej opinii 19 marca za każdym razem, gdy Carly strzelała do swojej mamy, nie rozumiała, cytując to, co mówisz, różnicy między dobrem a złem? Tak. I twoim zdaniem nie rozróżniała dobra od zła, kiedy chowała broń za plecami? Moim zdaniem nie dostrzegała różnicy między dobrem a złem w tamtym momencie. Kiedy rozglądała się po kuchni, po tym jak poszła po broń, przypuszczam, że w twojej opinii również nie dostrzegała różnicy między dobrem a złem? W mojej opinii owszem. Gdy ściągała kamerę ze ściany i chowała ją w lodówce, twoim zdaniem nie dostrzegała różnicy między dobrem a złem? Pyta prokurator, nawiązując do tego, że nastolatka najwyraźniej w ten sposób starała się ukryć obciążające ją nagrania. Gdy zaprosiła BW, są to inicjały odwiedzające ją tego dnia koleżanki, i powiedziała, że zużyła 3 kule na swoją mamę i że jej ojczym wkrótce będzie w domu i ma dla niego pozostałe 3. Czy powiedziałbyś, że nie znała różnicy między dobrem a złem? A kiedy po tym wszystkim uciekła z domu, też nie znała różnicy między dobrem a złem?
Doktor Clark, niezrażony trudnym do zignorowania sarkazmem sączącym się z ust prokuratora, każdorazowo przytakuje. Zwraca również uwagę na zmiany w rodzaju i dawce przyjmowanych przez oskarżoną leków antydepresyjnych, sugerując, że to również mogło mieć wpływ na jej samopoczucie. Twierdzi też, że nastolatce bardzo zależało na tym, by mama miała dobrą opinię na jej temat, dlatego gdy ta dowiedziała się o zażywanej przez córce marihuanie, dla Carly był to trudny do zniesienia cios. Zupełnie innego zdania jest drugi, tym razem powołany, nie przez obronę, biegły psychiatra dr Jason Pickett, który twierdzi, że nastolatka podczas ataku zdawała sobie sprawę ze znaczenia swoich czynów. Swoje stanowisko opiera na wynikach przeprowadzonych testów służących ocenie stanu psychicznego oskarżonej. Lekarz sporządza też szczegółowy, 85-stronicowy raport, w którym m.in. analizuje korespondencję między Carly a jej znajomymi. Jej zachowanie nazywa niepokojącym i teatralnym, po czym podsumowuje, że Greg, cytuję, znała naturę, znaczenie i bezprawność swoich działań w tamtym dniu. Wtóruje mu Olivia Leber, pracująca jako pielęgniarka psychiatryczna zajmująca się stanem psychicznym Carly od stycznia 2024 roku. Kobieta ujawnia, że podczas wizyty kontrolnej, która odbyła się na tydzień przed tragedią, pacjentka skarżyła się na to, że czuje się jak zombie. Jednak nie zgłaszała innych objawów psychotycznych, takich jak chociażby rzekome głosy, które miały występować u niej we wczesnym dzieciństwie. W styczniu tego samego roku wypełniła również formularz, w którym na pytanie dotyczące istnienia tychże głosów odpowiedziała przecząco. O dziwo, z rzekomą niepoczytalnością córki nie zgadza się również jej biologiczny ojciec.
Mężczyzna udziela wywiadu WLBT News, w którym stwierdza: ta dziewczyna wiedziała, co dobre, a co złe. Nie jest szalona. To była moim zdaniem bardzo głupia linia obrony, ale nie byłem w to zaangażowany. Nikt nigdy do mnie nie zadzwonił. Wypowiedź kończy słowami: nie chcę jej osądzać. Mam nadzieję, że znajdzie Jezusa.
Wspomniany już wcześniej prokurator stara się podsumować fakty świadczące o winie Greg.
Panie i panowie, nie ma wątpliwości, że Carly Madison Greg jest tą, która zabiła swoją mamę Ashley Smiley. Nie ma wątpliwości, że próbowała zabić Heatha Smiley, gdy wycelowała broń prosto w jego głowę i strzeliła. I nie ma wątpliwości, że to ona schowała kamerę, manipulując w ten sposób dowodami.
Podczas procesu w roli świadka występuje również Heath Smiley. Mężczyzna twierdzi, że w trakcie ataku nastolatka wydawała się być wystraszona. Przez chwilę nawet sądził, że mogła pomylić go z kimś, kogo się bała i kto potencjalnie mógł wcześniej skrzywdzić jej mamę.
Krzyczała ze strachu jak szalona. To było tak, jakby zobaczyła demona albo coś takiego. I moją pierwszą myślą było, że gdzieś był intruz, a ona myślała, że ściga kogoś innego. Co zaskakujące, ale też w jakiś sposób poruszające, mimo koszmarnych okoliczności, Heath wypowiada się na temat pasierbicy pełen ciepła i miłości sposób. W trakcie zeznań zwraca się również w jej kierunku, a z ruchu jego warg można wyczytać bezgłośne: kocham cię. Oświadcza też, że nie boi się Carly, która jego zdaniem jest, cytat, po prostu słodką, małą dziewczynką.
Opinii tej najwyraźniej nie podzielają ławnicy, którzy podczas procesu mogli obserwować specyficzne zachowanie oskarżonej, której zdarzyło się nie tylko markować płacz, ale momentami wręcz uśmiechać. Po trwającej 2 godziny naradzie, 20 września 2024 roku, Carly Gregg zostaje uznana winną wszystkich postawionych jej zarzutów. Za popełnione morderstwo oraz usiłowanie zabójstwa zostaje skazana na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Dodatkowo za manipulowanie dowodami otrzymuje karę pozbawienia wolności na okres 10 lat. I wtedy, tuż po usłyszeniu wyroku, Carly faktycznie zaczyna płakać i wydaje się, że tym razem jest to szczera rozpacz, czym świadczyć mogą toczące się po policzkach łzy. Dziękuję Wam za wspólną noc. Jak zawsze mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie odcinek był dla Was interesujący. Na koniec dodam jeszcze, że obrońcy zapowiadają wniesienie apelacji. Gdyby w tej sprawie miało się coś zmienić, będę Was o tym informować. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tej sprawy. Być może wśród słuchaczy jest ktoś, kto podobnie jak dr Andrew Clark uważa, że Carly powinna zostać uznana za niepoczytalną? Proszę, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.